Ile razy przechodzimy do sanktuarium, nawet jeżeli często, bardzo często przechodzimy jako pielgrzymi. Taka jest specyfika sanktuarium. Wpatrując się w obraz świętego Józefa, widzimy pogodnego, dumnego i spełnionego mężczyznę. Podtrzymuje on dzieciątko Jezus. Może nawet więcej niż podtrzymuje. Wysuwa je nieco do przodu, przed siebie, jakby chciał je pokazać, a nawet może przekazać nam, którzy patrzymy na ten piękny obraz. Dzieciątko Jezus trzyma w jednej ręce różę, a w drugiej owoc. To, co trzyma Pan Jezus w ręku, to nie są ozdobniki bez treści. Wiele symboli na przestrzeni wieków zmieniało swoje znaczenie lub mogło posiadać wiele znaczeń, jak chociażby róża, którą trzyma Pan Jezus w ręce. W ikonografii róża symbolizowała na przykład niepokalane poczęcie. Biała róża symbolizowała niepokalane poczęcie, dziewictwo, bogactwo cnót. Róża wyrastająca pośród kolców z kolei jest symbolem Maryi jako osoby niepokalanie poczętej wśród grzeszników. Jest też róża symbolem śmierci i zmartwychwstania, piękna intelektu, miłości duchowej, symbolem duszy, modlitwy, tajemnicy, milczenia. Ale Jezus trzyma różę czerwoną. Czego symbolem jest róża czerwona? Róża czerwona oznaczała cierpienia Jezusa Chrystusa. Pięciopłatkowa symbolizowała pięć ran Chrystusa boleściwego. Z kolei w drugiej ręce dzieciątko Jezus trzyma owoc. Niektórzy spierają się, jaki owoc trzyma Jezus? Czy jest to czereśnia, czy jabłuszko? To ma znaczenie drugorzędne. Tak czy inaczej, jest to owoc rajski. W rękach Ewy owoc symbolizuje grzech pierworodny, ale w rękach Jezusa symbolizuje nadejście Zbawiciela. Owoc rajski na nowo może być pokarmem człowieka. Dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, bo owoc rajski to pokarm zbawionych. Owoc w ręku Jezusa oznacza także, że On, Jezus, jest błogosławionym owocem. 400 lat temu karmelici przybywają do Poznania i w dniu 17 maja 1618 roku uzyskują zgodę na założenie klasztoru na górce za bramą wroniecką. Z czasem zostaje wybudowana obecna świątynia, a w ołtarzu głównym umieszczony obraz świętego Józefa. Kronika z dawnych lat opisuje liczne łaski otrzymywane w tej świątyni przez wstawiennictwo świętego Józefa. W 1669 powstało przy kościele Bractwo Świętego Józefa, które na przestrzeni 200 lat było ważną i żywą formą duszpasterstwa. Bractwo miało na celu nie tylko propagowanie kultu świętego Józefa, ale przede wszystkim miało na celu pogłębianie życia religijnego, życia wewnętrznego. Wstępujący do bractwa nie składali żadnych ślubów, a jedynie deklarowali wolę przynależności do bractwa. Pragnący odejść od bractwa składali też taką deklarację i nie mieli wobec wspólnoty żadnych zobowiązań. Bractwo regularnie uczestniczyło w comiesięcznych spotkaniach, które miały zazwyczaj miejsce po mszy świętej, ku czci świętego Józefa. Obecność bractwa przy tej świątyni świętego Józefa nie była wyjątkiem, gdyż większość kościołów karmelitańskich, była zadedykowanych świętemu Józefowi i przy nich gromadzili się czciciele świętego Józefa. Osoby, które pragnęły bardziej zgłębiać Ewangelię, życie duchowe. Początkiem tak żywego kultu w Karmelu było doświadczenie świętej Teresy od Jezusa, która reformując Karmel przekazała swoje doświadczenie karmelitom, karmelitankom jako testament. I tak w skrócie możemy powiedzieć, święty Józef i jego kult, cześć oddawana jemu, są nam zadane w testamencie. Wspomniana święta Teresa, XVI-wieczna mistyczka w 6 rozdziale swej biografii zapewnia nas i przekonuje, jak mówi, jak wiele dobra doświadczyła od tego świętego, zwłaszcza w sprawach duchowych. Zaświadcza, że zawsze w dzień jego uroczystości, że zawsze dzień jego uroczystości był dniem szczególnym. W klasztorze wcielenia w Awila co roku z wielką okazałością urządzała uroczystość świętego Józefa i właśnie w dzień świętego Józefa prosiła go o coś szczególnego i bardzo ważnego dla niej. Świętego Józefa nazywała swoim panem, opiekunem, patronem i orędownikiem. Któregoś dnia po przyjętej komunii świętej Teresa miała duchowe widzenia, w którym Chrystus zobowiązał ją do szybkiego założenia klasztoru, który ma być pod wezwaniem świętego Józefa. Teresa pisze, że jej klasztory mają być powierzone jego opiece, bo święty Józef, jak pisze, będzie nas, czyli siostry zakonne, wspólnotę, strzegł u jednych drzwi, a Maryja u drugich. On zaś, Chrystus, Pan, będzie mieszkał pośrodku nas. I swoje doświadczenia Józefowe święta Teresa kończy słowami. On, Józef, wiele może. Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego świętego. Siostry i bracia, czciciele świętego Józefa, do świętego Józefa przychodzimy z różnymi sprawami. Tymi duchowymi i tymi materialnymi. Bo jak czytamy w jednej z bardziej popularnych modlitw, Twoja, święty Józefie, ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania. I dalej, błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Te i podobne słowa są na ustach narzeczonych, którzy marzą o szczęśliwym małżeństwie, na ustach rodziców, którym zależy na dobrym wychowaniu potomstwa, na ustach rodziców, którzy utracili dziecko. Jest to modlitwa wdów i wdowców, modlitwa pragnących poznać odpowiedniego narzeczonego czy odpowiednią narzeczoną. Podobne słowa, podobna modlitwa jest na ustach ojców i matek, kapłanów, braci czy sióstr zakonnych. Bo święty Józef jest taki bliski każdemu i każdej z nas, a zarazem tak bliski jest mój Jezus, o którego my też zabiegamy. W 1870 roku, w 1870 roku święty Józef został ogłoszony patronem rodzin chrześcijańskich. Nie jest on zatem jedynie tym, który oręduje, ale także tym, który odsłania i podpowiada model życia rodzinnego. Mówiąc inaczej, święty Józef posiada receptę na udane życie małżeńskie. Chcę podpowiedzieć narzeczonym i małżonkom, że udane czy też nieudane życie małżeńskie nie jest owocem przypadku. nie jest owocem jakiegoś fatum niezależnego od człowieka. Święty Józef chce powiedzieć, że lekarstwo to zastosowanie kilku czynników w odpowiednich proporcjach, a jednocześnie zastosowanie tychże czynników jest gwarancją. Jeśli człowiek zachowa się jak trzeba, dobre małżeństwo i rodzina będą owoce pracy ludzkiej i łaski Bożej. Święty Józef chce podpowiedzieć, że także we współczesnym świecie małżeństwo i dobra miłość są możliwe, jak w innym, jak w każdym kontekście historii. Składniki recepty pozostają te same dla Józefa i Maryi i te same dla współczesnych związków, współczesnych małżeństw. I wszyscy mamy przeczucie, że święty Józef chce podpowiedzieć, że jego receptą na udane życie to pogłębiona relacja z Panem Bogiem. Gdyby nie taka właśnie relacja, Józef mógłby z czystym sercem pozostawić Maryję, gdy była w stanie błogosławionym. Ale nie pozwoliło mu na to uformowane właściwie sumienie, wrażliwość, którą kształtował w relacji z Panem Bogiem. Trzymający Jezusa na ręku chce powiedzieć, że nie ma małżeństwa tylko we dwoje. Małżeństwo jest tylko w relacji z Panem Bogiem. Inaczej nie będzie go w ogóle. Bo miłość małżeńska i miłość Boga to jedna miłość. Dla małżonków po pierwsze sam Bóg jest miłością. Miłość jest jedna i miłość jest darem. I miłość małżeńska jest darem Pana Boga. Nie jest produktem tylko człowieka, dwojga ludzi, którzy się spotykają. Jest darem, który można przyjąć, bądź też można odrzucić, zmarnować. Ta właśnie żywa relacja małżonków z Bogiem każe częściej małżonkom mówić przepraszam, proszę, wybacz mi i to może nawet częściej niż słowa kocham cię. To właśnie Bóg uczy mężczyznę i kobietę, a pokazuje to swym życiem święty Józef, że ojcostwo czy macierzyństwo jest służbą, a naturalne i ludzkie powołanie do miłości staje się ofiarą z siebie. Recepta nie jest łatwa w aplikacji, ale jest skuteczna. Święty Józef uczy ostatecznie, jak pokierować życiem, aby zrealizować cele doczesne, czy też cele wieczne. Święty Józef, trzymający dziecko w ręku, pokazuje, jak ważny jest Jezus. Nie jest na marginesie, nie jest na drugim miejscu, ale na pierwszym miejscu. Znalazłem dzisiaj, i tak na koniec, pewien wiersz Józefa Komara pod tytułem Święty Józef. Szokowało to wszystko świętego Józefa. On, prosty człowiek cieśla, stał się obiektem najwyższego Pana. Bóg daje mu wielką rolę do spełnienia. Nieraz bił się ze swymi myślami, zadając sobie pytanie, dlaczego on? Dlaczego Bóg postawił na niego? Co Bóg w nim widział? Koniec wiersza. A może Bóg chce postawić dziś na ciebie, siostro i bracie? A ty pytasz, dlaczego ja?